Marcin Sasin, dzień dobry. W studiu radni Marta Bejnar-Bejnarowicz, kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dzień dobry.
I Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Witam serdecznie.
Rada Miasta zgodziła się na dodatkowe ponad 3 miliony złotych na rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego budowy podstawówki numer 20 na Gorzowskim Górczynie. Ta podstawówka musi mieć kolejny budynek, bo po prostu się tam uczniowie duszą i lekcje są wydłużane do bardzo późnych godzin. Ale mimo tego przetarg został w piątek unieważniony. Taką informację usłyszeliśmy w magistracie. Radosław Wróblewski.
No cóż, nie znam szczegółów unieważnienia przetargu. Podejrzewam, że cena oczywiście, która padła w przetargu, była zdecydowanie wyższa od tego, od środków finansowych, które ma miasto.
To chyba i nie... po to było to głosowanie.
Okazało się, że ciągle mało, pewno. Okazało się, że ciągle mało. Ja powiem tak. No,
to ja może wyjaśnię, panie radny, bo okazuje się, że nie mało, bo tam miasto planowało 9,5 miliona wydać. Mhm. Dołożyliście jako radni, znaczy zgodziliście się na dołożenie ponad 3 milionów, czyli ta najtańsza oferta w postaci 12 z kawałkiem miliona, tak, ale znaleziono błędy w wycenach oferentów i przez to miasto oficjalnie unieważniło ten przetarg, ale już to, jak to napisano, to ostatnio Lubuski Urząd Wojewódzki wszedł w program, który ma skutkować tym, że urzędnicy będą mówili ludzkim językiem. To proszę posłuchać, bo to chyba jest warte tego, żeby...
A to Urząd Miasta, tak?
Tak, to Urząd Miasta i to jest właśnie uzasadnienie unieważnienia tego postępowania na podstawówkę numer 20. Cytuję. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, gdyż obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na rozbieżne zapisy dokumentacji przetargowej, co spowodowało złożenie ofert niemożliwych do porównania. Ja nie wiem, co przeczytałem, ale wiem, że już teraz wiem, że chyba dlaczego te przetargi tak idą w tym mieście.
Powiem tak, no, ogólnie rzecz biorąc, to często się słyszy, że dzisiaj jest potrzebna taka tendencja do upraszczania języka, zwłaszcza urzędowego, i to jest ten przykład złej praktyki, to znaczy ten zapis, który pan tu przeczytał pewno.
Może tak trzeba.
Ja powiem tylko tyle, bo problem akurat tej inwestycji w tym miejscu, to nie są ostatnie lata, bo nie, to nie, już to, wiele, wiele no lat od dawna. Dawna, jeszcze za poprzedniego prezydenta też mówiono o konieczności wybudowania szkoły w tym miejscu. Pewno przy szybkim rozwoju na przykład właśnie osiedla na myśli w kierunku wylotu na Szczecin, a więc osiedle europejskie, tam też zaraz będzie potrzeba zbudowania szkoły, tak? Wiemy, że jest tam pilna potrzeba zbudowania przedszkola ze żłobkiem, takie miasto przymiarki też robi.
I już też jest Dolne i Górne europejskie.
I też tak naprawdę już dzisiaj my powinniśmy rozmawiać o tym, że tam trzeba wybudować szkołę.
Z nami jest prawnik, który musi się gryźć często ze stwierdzeniami, które są chyba równie skomplikowane. Patryk Broszko.
Dlatego pozwoliłbym sobie skwitować to, co pan przeczytał jednym zdaniem, że są to po prostu wady prawne, które nie pozwalają, nie są nie do wyeliminowania w tym postępowaniu i wydawałoby się, że wtedy, kiedy na ostatniej sesji Rady Miasta przynieśliśmy te 3,2 miliona, że ta inwestycja ruszy, okazuje się, że ciąży nad nią jakieś fatum, bo są wady prawne, których usunąć nie można, a akurat nasze prawo daje wiele możliwości, żeby dostosowywać często to prawo do swoich potrzeb.
Ale tak? Co to znaczy usunąć nie można? Czyli trzeba od nowa pracować nad dokumentacją całą? Czy jak to wygląda? Bo miasto mówi, że jak najszybciej rozpisze kolejny przetarg. Też z wadami?
Co spowodowało złożenie ofert niemożliwych do porównania. To jest naprawdę tak enigmatyczne i nie, ogólnikowe, jasne, że ja nie jestem w stanie stwierdzić, o co dokładnie w tym wszystkim chodzi. Jest tutaj przedstawiciel KOWR-u, który pewnie też przeprowadza przetargi, może będzie mógł łatwiej nam wyjaśnić, bo ja nie jestem specjalistą od zamówień publicznych. No, tak czy inaczej, też trzeba tutaj dostrzec taką pozytywną jaskółkę, nawet nie jedną, ponieważ rozstrzygnął się również przetarg na przemysłówkę. Okazuje się, że nie dość, że stanęło dużo oferentów do tego przetargu, to jeszcze za cenę niższą niż założyło miasto.
W końcu coś się dzieje.
Okazuje
tak?
się, że do SP20 też było więcej niż 0, niż 1, tak? Bo było tak? chyba około 5 oferentów. Fakt faktem, musieliśmy dołożyć do tej inwestycji, ale było to w granicach możliwości miasta. Więc trzeba w trybie pilno natychmiastowym rozpisać jeszcze jeden przetarg, tak żeby wykorzystać tą pozytywną aurę i koniunkturę dla znalezienia wykonawców na inwestycje w mieście.
Sebastian Pinkowski.
Znaczy, no trzeba to jasno określić, Bełkot. Ja rozumiem, że ze względu na RODO nie może pan ujawnić nazwiska prezydenta, który się pod tym podpisał. Chociaż, nie wiem, nie jestem prawnikiem, może no, ujawnić,
kto się tak... Kto
się tak kompromituje. No ale tutaj, jeżeli ostatnie zdanie, które cytowaliście państwo, jest takie, że nie można porównać, no to pytanie jest do tego, co przygotowywał przetarg, czyli do pana prezydenta Wójcickiego. Jak on został przygotowany? Przecież w takiej dziedzinie, jak w każdej dziedzinie życia, jeżeli się ogłasza przetarg, trzeba dać jakąś specyfikację. Na przykład w Zieleni jest to kosztorys różnicowy, czyli wypisuje się czynności, które należy zrobić. Tak samo jest w budownictwie. I po prostu każdy je osobno wycenia i następnie się to sumuje i mamy ceny i można to porównać. Tylko wystarczy w tej specyfikacji to napisać. Jeżeli się pisze totalnie ogólnie, to każdy sobie zgłasza inaczej. Tego nie można porównać, więc jest to po prostu totalna niekompetencja urzędników, no powodująca to, że dalej nie możemy zacząć budowy, mimo że radni przesunęli pieniądze. Dalej nie możemy realizować inwestycji, więc niestety świadczy to tylko o kadrach, które zatrudnia prezydent Wójcicki.
Tutaj mamy też informacje z miasta, bo nasza reporterka też się tą sprawą zajmuje już. Błędy w wycenach oferentów. Marta Bejner-Bejner.
Właśnie na tym polega to, co pan przeczytał, czyli brak możliwości porównania ofert, ponieważ oferta jest składana na podstawie razem z kosztorysem ofertowym, czyli jedno to jest formularz oferty, w którym wpisuje się ostatnie ceny, te końcowe, które też mogły być na przykład źle policzone, bo niektórzy mogli na przykład przyjąć złą stawkę VAT-u i wtedy to też jest różnica, przy której nie można porównać cen. Natomiast najprawdopodobniej nastąpiło tutaj to, że w kosztorysie ofertowym niektórzy oferenci nie wycenili wszystkich pozycji. Czyli nie ma tutaj absolutnie, to znaczy ja tak zgaduję, że to może być to, tak? Bo jakby z tego orzecznictwa, które znam, to jeżeli nie są możliwe do porównania, to nie dlatego, że są błędy ze strony urzędu, tylko ze strony oferentów, ale to zgaduję, bo nie mam tych ofert, dopiero dzisiaj się dowiedziałam, że jest taka sytuacja. Natomiast tutaj należy wspomnieć o dwóch sprawach negatywnych i jednej pozytywnej w aspekcie tego, co panowie wcześniej powiedzieli. Pierwszy błąd strategiczny to taki, że ta szkoła nie powinna powstać w formie rozbudowy szkoły podstawowej numer 20, tylko powinna powstać jako osobna jednostka gdzieś bliżej ulicy Dekerta, ze względu na to, że tak duża szkoła będzie powodowała problemy społeczne, nie będzie gwarantowała jakości nauczania takiej, jaka jest w tej chwili, bo będzie po prostu za duża. To jest dowiedzione badaniami i nie wolno robić takich wielkich szkół. Znaczy wolno, oczywiście, że wolno, tylko nie powinno się robić, jeżeli chce się postawić na jakość kształcenia. Druga rzecz to jest kwestia koreferatów dokumentacji projektowych. Urząd Miasta powinien mieć jednostkę, która sprawdza dokumentacje projektowe przed wprowadzeniem ich do obiegu, jeżeli chodzi o ogłoszenie przetargu. Dlatego, że już tutaj mieliśmy takie sytuacje, że były zaprojektowane na przykład ogromne przeszklenia, które kosztowały bardzo dużo. Były zaprojektowane elementy elewacji z blachy, które też kosztowały bardzo dużo. One są fajne, eleganckie, nowoczesne, ale nas po prostu na to nie stać, patrząc na to, ile razy był ogłaszany ten przetarg, ile razy unieważniany ze względu na cenę. Natomiast trzecia rzecz pozytywna, o której chcę powiedzieć, to z tego, co się orientuję, jest koncepcja na przedszkole na osiedlu europejskim.
Tak, takowa, z oddziałami żłobkowymi, bo taka jest.
Nie znam szczegółów, nie widziałam jeszcze tej koncepcji, natomiast pytałam w wydziale, czy przystępują i dostałam informację, że jest to tak, albo na ukończeniu, albo już jest zrobione.
My też taką informację dostaliśmy właśnie. Ja tylko powiem
to
tak.
Bardzo ważna informacja dla rodziców z europejskich.
Zgadza się.
Tym bardziej, że plan miejscowy przewiduje tam działkę i chyba była jakaś zamiana z właścicielem, żeby można było to przystąpić do tego, także ja ruch dobry.
Ja powiem tak, to też należy się zastanowić, że tak mówimy, że zawsze gdzieś tam no, mówimy, że w urzędzie nie ma kadr, które by potrafiły przygotować. Natomiast z drugiej strony no, też pytanie, czy w każdym przetargu tak się dzieje. Ja myślę, że nie w każdym przetargu. Nie w każdym przetargu. Nie w każdym przetargu tak się dzieje, więc jeżeli nie znamy dokładnie szczegółów, tak Marta tu powiedziałaś, równie dobrze wina może być po stronie wykonawcy. Jeżeli nie znamy szczegółów, to nie osądzajmy jeszcze, nie wyrokujmy, kto jest tak naprawdę winny.
Przeczytał pan redaktor.
Sebastian Pinkowski.
Nie, to nie jest jedno z
jednoznaczne. Myślę, że redaktor przeczytał uzasadnienie. Wyraźnie z tego wynika, że ofert nie można porównać. Jeśli nie można porównać, no to po prostu zrobiono wolną amerykankę. Każdy złożył tak, jak uważał. No to nie można porównać. No przecież to jest totalna niekompetencja, więc proszę nie zwalać na wykonawców. Wykonawcy pewnie to zrobili.
Sebastian, to raczej jest kwestia taka, że oferty zostały...
O tym, co mówi pan redaktor, a nie o waszych domniemaniach. Tak?
No, ale
pan
tutaj,
redaktor
przeczytał... Ale tu, pan redaktor...
A my mówimy o twoim domniemaniu, panie
nie, to
kolego.
Nie, domniemanie. Ja stwierdzam fakt, ale pan Wróblewski ale pan, jak zawsze ale pan ma redaktor problem z przyjmowaniem faktów do wiadomości.
Panie radny, ale pan redaktor przeczytał, że są problemy z porównaniem ofert.
A dlaczego?
Bo być może no który jeżeli, być może, prawdopodobnie...
Oferta, jeśli została spełniona, musi spełniać pewne zasady, które wyznaczył
chyba,
ten,
że,
który tylko,
że, chyba, że ich, chyba, że ich nie spełnia. Chyba,
jeżeli
że ich nie spełnia.
To się odrzuca ofertę.
Niekoniecznie.
Na koniec tego
nie
tematu.
Każdej,
to znaczy, że specyfikacja jest źle przygotowana, jak niekoniecznie.
Nie, to nie.
Tak, nie mówimy wszyscy razem, bo wtedy się robi bałagan. Nie znamy. Jak ktoś chce robić porządek i szybko i skutecznie to zrobić, to musi zrobić to porządnie. Jak robi to tak niechlujnie, no to mamy... kilka miesięcy do tyłu.
Nie znamy szczegółów sprawy, więc myślę, że ta dyskusja jest po prostu jałowa, tak? Bo tu opieramy się na wyłącznie swoich domysłach. Szczególnie, że ta sama ekipa przygotowywała przetarg pod przemysłówkę. Jak się okazało, można było wyłonić wykonawcę i to za kwotę niższą niż zakładało miasto. Muszę się tutaj odnieść do jednym zdaniem do tego, co powiedziała pani radna Bejnar-Bejnarowicz a propos rozbudowy czy nierozbudowy SP20, budowy nowej szkoły. Ja chciałbym przypomnieć, bo pewnie pani pamięta i tutaj wszyscy jak w studiu siedzimy, że też chodziliśmy do szkoły i w tych szkołach często było po 5, 6, czasami 7 klas.
Ja chodziłam właśnie do 20, było 11.
Dokładnie
roczniku.
Tak. I czy ta jakość kształcenia naprawdę była tak katastrofalna? No dzisiaj no, pani jest pani radny, cenionym architektem.
WF był na korytarzach. WF był na korytarzach. Zamiast
dlatego,
szatnie, dlatego były szatnie były przerabiane na klasy.
Dlatego rozbudowujemy.
Ale to nie jest metoda.
Bo
to nie jest rozwiązanie
pani
problemu.
W dzisiejsze żądania rodziców, żeby dzieci chodziły od 8 do 12 czy do 13 do szkoły. Nie ma w ogóle być prawa zmianowość w szkole. Dzieci mają mieć nie wiadomo jakie królewskie warunki i tak nie może być, no bo jednak mamy ograniczone możliwości.
Ale może, jeżeli
dlatego
ustalimy priorytety.
Pani by
nie,
wybudowała
ustalimy...
kolejną szkołę, a doskonale pani wie, jakie są możliwości
szkoły
finansowe.
Takie same, bo budynek będzie kosztował tyle samo tu i tam.
No tak, jasne.
Radosław Rólewski jeszcze.
Tak, też planowano. Poza tym pamiętajmy, no SP20 dzisiaj to jest powiedzmy jak gdyby taki Górczyn, który powstał w latach 80., a Górczyn troszeczkę nam poszedł do przodu, w innym kierunku miasto się rozwija i z tego też względu myślano gdzieś tam koncepcyjnie, żeby też wybudować odrębną właśnie szkołę. Ale okej, no przyjmijmy też, przyjmuję do wiadomości fakt, żeby nie było kolego Sebastianie, że faktycznie miasto zdecydowało się rozbudować szkołę tu i w tym miejscu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o jakość, ja bym też tak jednoznacznie, powiem tak, wiadomo, że im większa szkoła, tym trudniej pewne rzeczy zrealizować, ale też nie, powiem tak, popatrzmy, że ta 20 była już jedną z największych szkół w Gorzowie.
No to jeszcze rozbudowywanie tego
Marta,
ma poprawić.
Ale
tak.
Mogę skończyć, tak? Była już jedną z największych szkół w Gorzowie i też nie mogę powiedzieć, że tam była jakaś słaba jakość nauczania i tak dalej. Natomiast powiem tak, no wszystko będzie zależeć tak naprawdę od dyrektora, jego zastępców i kadry, jak sobie tą pracę poukładają.
Idziemy dalej. Rada Miasta przyjęła nowy statut Filharmonii Gorzowskiej. Dlaczego wywołało to taką dyskusję? Patryk Broszko.
Ja wiem, czy taką dyskusję, tak na dobrą sprawę, tylko radna Bejnar-Bejnarowicz podjęła dyskusję w tej sprawie.
No ale komisja była dość burzliwa.
No komisja komisją. Mnie interesuje to, co było na sesji Rady Miasta. Ja już się przyzwyczaiłem zresztą, że pani radna Bejnar-Bejnarowicz jest specjalistką od wszystkiego. Jest architektem, była specjalistką od sportu, od kultury. Okazało się na ostatniej sesji Rady Miasta, że jest również prawnikiem, adwokatem, ponieważ biegała z rozstrzygnięciem nadzorczym któregoś wojewody w Polsce po sali sesyjnej i próbowała, no to z czterema, i próbowała wszystkich przekonać do swoich racji. Przy całym szacunku, ale daje większą wiarę radcy prawnemu, który rozłożył pani rozstrzygnięcie nadzorcze na czynniki pierwsze, podważył ją. No i tak się stało, że Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały i go przegłosowaliśmy. I dzisiaj mamy sytuację, gdzie tak jakby Filharmonia, która dotychczas krążyła sobie jako wolny elektron w naszej przestrzeni miejskiej,
z budżetem. Ale to dobrze czy źle?
To jest rozstrzygnięcie, które daje pewną transparentność dyrektorowi Filharmonii, bo doskonale na dzień dzisiejszy już wie, w których imprezach miasto chciałoby, żeby Filharmonia uczestniczyła. Moje osobiste zdanie jest takie, że tej Filharmonii jest za mało w naszej przestrzeni miejskiej, bo patrząc na niektóre inne miasta, często można spotkać muzyków Filharmonii, którzy wychodzą z budynków Filharmonii w danej miejscowości, wychodzą w miasto, tak, w przestrzeń, w plener. Zresztą podobało mi się to, co było rok czy dwa lata temu, kiedy Filharmonia chyba w okresie wakacyjnym na Błoniach, które są wokół Filharmonii, na tych górkach...
Pikniki szopenowskie, tak, ale są cały czas. W tym roku też będą.
Dobrze, i to jest to, co jest takim pozytywnym przekazem tej Filharmonii. Ja życzyłbym sobie po prostu więcej Filharmonii na naszych gorzowskich ulicach i są to imprezy, są wyszczególnione imprezy, w których chcielibyśmy, żeby Filharmonia uczestniczyła i to właściwie jest wszystko, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały.
Ale to było tak, że to było zaplanowane, czy po prostu coś się wydarzyło, że nacisnęło to guzik, dobra, musimy zmienić statut i koniec.
Od siedmiu lat powinna działać taka rada doradcza przy dyrektorze Filharmonii. Ona nie została powołana, dlatego trzeba było to w końcu uregulować i zrobić. I dzisiaj jest naprawdę transparentna dla każdej strony sytuacja co do tego, w jakich imprezach ma uczestniczyć Filharmonia.
To ja wyjaśnię słuchaczom, oprócz organizacji konkretnych imprez oraz czterech imprez współorganizowanych z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń i fundacji, nie tylko miejskich, także wprowadzenie Rady Artystyczno-Programowej, 5 osób powoływanych i odwoływanych przez prezydenta.
Panie redaktorze, ja tylko króciutko sprostuję. Tam była autopoprawka ze strony władz miasta. Nie ma wpisanych czterech imprez współorganizowanych.
Nie, a ile?
Po prostu imprez współorganizowanych.
Aha, czyli nie ma liczby.
Bo to rzeczywiście brzmiało śmiesznie. To było.
No bo cztery
Dlaczego nie trzy, dlaczego nie dwie?
Czy jakaś jest kolejka, ktoś jeszcze płaci? No.
Także tutaj to zostało zdjęte.
Marta Bejnar-Bejnarowicz?
Do tych wszystkich inwektyw, które wylał na mnie pan radny Broszko, mogę powiedzieć tylko jedno. Pycha kroczy przed upadkiem. Natomiast jeżeli
chodzi o...
Pani się
już o tym przekonała, to prawda.
Najpierw, później będziemy odpowiadać.
Mam prośbę do pana redaktora, żeby zdyscyplinował swoich interlokutorów.
Przed chwilą to uczyniłem.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o zapisy w statucie Filharmonii, dotyczą one kompetencji, która nie należy do prezydenta, ani do radnego, ani do Watykanu, ani do prezesa Polski, ani do nikogo innego, poza dyrektorem Filharmonii. Znasz. Jeżeli chodzi o Radę Artystyczno-Programową, owszem, może ona być powołana na zasadzie wskazania, że jest, natomiast jej członków również powołuje i odwołuje dyrektor Filharmonii. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że instytucja kultury jest jednostką odrębną, która ma na celu kształcenie, wykształcanie wrażliwości, ciągnięcie do góry społeczeństwa. To nie jest darmowa sala klimatyzowana ani dla radnych, ani dla prezydenta. Jeżeli by prezydent chciał z wybranym przez niezależną komisję, również z udziałem przedstawicieli ministerstwa, dyrektorem, podpisać umowę o tym, że w Filharmonii może się odbywać za zgodą oczywiście dyrektora i zgodnie z jego planem programowym, który przedstawił na konkursie, jakakolwiek impreza miejska, to może prezydent pójść do tego dyrektora i z nim porozmawiać. I taka umowa między dyrektorem a prezydentem jest. I również zmianę tej umowy proponował pan dyrektor Wróbel na komisji. Nie skorzystał z tej możliwości pan prezydent. Wprowadza rozwiązanie siłowe, które jest niezgodne z prawem i niezgodne z jego kompetencją.
A dlaczego dopiero teraz, skoro słyszymy, że 7 lat Rada mogła istnieć, te zmiany mogły być, dlaczego teraz?
Przede wszystkim dlatego, że pan Wróbel nie zgodził się na odwołanie koncertu, aby pani radna Wojciechowska mogła zrobić Kongres Kobiet 8 marca. A druga sprawa jest taka, że nastąpiło w mojej ocenie nieporozumienie na linii komunikacyjnej przy organizacji Dni Gorzowa, ponieważ Filharmonia miała wystąpić, potem nie miała wystąpić i sądzę, że nastąpił tutaj brak komunikacji. Wczoraj zresztą złożyłam interpelację w tej sprawie z prośbą o zorganizowanie spotkania trójstronnego między prezydentem, Miejskim Centrum Kultury a Filharmonią Gorzowską. I aby nie prześcigać się na stanowiska, które źle wpływają jednak na wizerunek i miasta, i tych instytucji, żeby usiedli, dogadali się i wydali wspólne oświadczenie, co się wydarzyło i w jaki sposób można takim sytuacjom zapobiec. Oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o sam statut, to są to zapisy niezgodne z prawem i ta uchwała jeszcze nie weszła w życie, ponieważ może zostać uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym, co mam nadzieję nastąpi.
Tylko z drugiej strony miasto płaci. Płaci taka ogromne jest, pieniądze na funkcjonowanie.
Taka jest idea instytucji kultury, że miasto płaci po to, aby ta instytucja szerzyła kulturę, edukację, żebyśmy my jako mieszkańcy dostali na podaną kulturę, a nie imieniny żony prezesa, czy ministra, czy jakikolwiek kongres, czy konwent, czy konwenty, czy cokolwiek innego. To nie jest darmowa sala klimatyzowana. Jeżeli w Gorzowie jest zapotrzebowanie na salę klimatyzowaną, to do tego będzie służyła sala wielofunkcyjno-sportowo-koncertowa, czy jak ona tam jest nazwana. I to będzie miejsce, w którym będzie można różnego takiego rodzaju imprezy przeprowadzać. Filharmonia jest niezależną, odrębną instytucją kultury, która ma swój budżet i swój program i do tego jest zobligowana, aby go realizować, a nie organizować imprezy prezydentom, czy burmistrzom, czy radnym.
Sebastian Pienkowski.
My dyskutowaliśmy o tej sprawie na klubie i podjęliśmy decyzję, że nie poprzemy tego wniosku, ponieważ rozmawialiśmy w innym aspekcie trochę, czyli w takim, czy kultura dzisiaj w Gorzowie stoi na wysokim poziomie. Jeśli tak, to dlaczego? Uznaliśmy, że stoi na wysokim poziomie, jeśli chodzi o filharmonię. Pan dyrektor się sprawdza, wyniki frekwencji są bardzo duże, ludzie chodzą, gorzowianie chodzą i nie tylko. No i mieliśmy taki dylemat, czy kultura się rozwija, jak ma więcej autonomii, czy jak ma wpływ władza wykonawcza. Ja to rozumiem prezydenta i klub pana prezydenta, no bo wygrał zdecydowanie wybory, stwierdził, że chce mieć wpływ na instytucję, na którą płaci. I to jest dla mnie zrozumiałe, że mógł zgłosić taki projekt uchwały, ale my jako klub uznaliśmy, że jeśli jest dobrze, to nie powinniśmy tego zmieniać. Czyli uważamy, że kultura w Gorzowie, która stoi na wysokim poziomie, powinna mieć autonomię i nie powinna być sterowana, no bo tak naprawdę do tego to może doprowadzić.
Ale dyrektor został wybrany już za rządów Jacka Wójcickiego.
No ale to konflikty między ludźmi zawsze mogą wyniknąć, mimo że wcześniej się zgadzali, no bo tutaj słyszę jakiś, nie wiem czy to fakt, czy nie, o radnych, którzy wpływają tam na różne rzeczy. Tego nie znałem. No i my pod tym aspektem patrzyliśmy, tak? Także uznaliśmy, że jeśli wszystko działa dobrze, po co to zmieniać? Ale mówię, prezydent Wójcicki ma prawo, jest władzą wykonawczą, my jako radni oraz prezydent przeznaczamy na to pieniądze i taki może mieć pogląd, ale tak, taką sugestią i takim przemyśleniem chciałem podzielić, bo dziwię się radnym Platformy Obywatelskiej, którzy na sztandarach mają liberalizm, wolność, bronią wszystkich mniejszości, a z drugiej strony ograniczają właśnie władzę dyrektora w tym przypadku filharmonii, czyli tam, gdzie kultura, gdzie powinniśmy dbać o to, żeby była na wysokim poziomie, no mamy tutaj teraz jakiś taki wpływ polityczny, ale z drugiej strony znowu nie dziwię, no bo jak są z kolegami z SLD w koalicji, wszędzie idą razem do wyborów, no to może te z czasów PRL-u naleciałości centralizacji im zostały.
No to odpowiedź Radosław Wróblewski, wiadomości, a później jeszcze wrócimy do dyskusji.
Szanowni Państwo, przede wszystkim tu do słuchaczy, do moich kolegów, koleżanek w studiu, do pana redaktora. No jeśli byłoby na co odpowiedzieć, to bym odpowiedział, więc pozwólcie, że Państwo, że nie odpowiem na te takie zaczepki słowne kolegi radnego Sebastiana. Natomiast powiem tak, proszę Państwa, z tych zapisów, jeśli chodzi o Radę Artystyczno-Programową, Rada Programowa była wpisana od początku w statut. Żaden dyrektor nie pokusił się do tej pory w historii tej filharmonii i powołanie. W innych instytucjach kultury miasta Gorzowa takie rady funkcjonują. Nie widzę problemu, żeby również taka rada funkcjonowała przy filharmonii, zwłaszcza jeżeli są jakieś gdzieś tam konflikty, obiekcje i tak dalej. Według mnie ta uchwała w absolutny sposób nie będzie ingerować w kwestię funkcjonowania wysokiej kultury, wysokiego poziomu tejże to instytucji. Absolutnie. Powiem Państwu tak, a sięgnąłem sobie tak troszeczkę, bo to teraz te mądre internety mamy. Filharmonia Śląska właśnie w Katowicach, czy Filharmonia Szczecińska. Proszę Państwa, pełna oferta, organizacja eventów, wydarzeń. Ja tam znajduję pełną ofertę, wiem co w której sali, jak, parametryzacja i tak dalej.
W statucie nie mogą być wpisane imprezy.
Przepraszam, ja pozwolę sobie dokończyć, tak? Więc w tym momencie nie zgodzę się z argumentem, że jeżeli ktoś z zechce skorzystać z tej filharmonii, to zaraz będzie robił, przepraszam, jak to się często, i to jest właśnie syndrom Gorzowa, taki zapydziałości, prowincjonalności Gorzowa, że my zaraz zrobimy z tego taką wiochę, wiejski dom kultury. Proszę Państwa, pracując w kuratorium, wielokrotnie organizowaliśmy tam różnego rodzaju imprezy. I naprawdę nic się tej filharmonii, ani jakości tej, że to instytucji z punktu widzenia orkiestry i repertuaru nie zadziało i nie stało. Marto, masz rację, ja też jestem przeciwny, że jeżeli ktoś próbuje za darmo wymuszać pewne rzeczy,
to nie
mówimy
temu
stop. Mówimy stop, ale powiem wprost. Dobrze, kończę ten temat. Myśmy poparli w tym momencie ten projekt uchwały, dając, to mówiłem też publicznie od razu w trakcie sesji i po sesji, dając duży kredyt zaufania w tym momencie miastu na to, żeby rozwiązało tak naprawdę też wewnętrzny problem z dyrektorem. Filharmonia musi być otwarta również na inicjatywy miasta i pewne imprezy miejskie. Koniec, kropka. I druga rzecz, my jako radni klubu Koalicja Obywatelska będziemy też monitorować, w jaki sposób po prostu to się odbywa. Koniec.
Koniec, kropka tej części naszego spotkania, wiadomości, później wracamy. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Sebastian Pienkowski, Patryk Broszko, Radosław Wróblewski, radni w studiu Radia Gorzów. Wracamy do dyskusji. Patryk Broszko. Pan mówił, że chce zabrać głos?
Chciałem tylko jedno zdanie. Ta cała rada, która ma powstać przy dyrektorze filharmonii, to jest ciało, które ma być opiniodawcze, opiniotwórcze, doradzać, a nie wydawać polecenia czy wskazywać palcem, w jaki sposób filharmonia i muzycy filharmonii mają tworzyć swoje dzieła i później je wypuszczać. Więc tutaj nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby ktoś komuś coś dyrygował, dyktował. Cały czas jest autonomia filharmonii i cały czas jest autonomia dyrektora tej filharmonii.
Domyślam się, Radosław, kto będzie Rublewski w tej radzie.
Pan też zgłaszał się przed przerwą?
Nie, ja już przed przerwą powiedziałem.
Swoje,
kropka.
Tak? Czy Marta Bejnarowicz chciała jeszcze podsumować?
Nie. Zgłosimy się rozstrzygnięcie nadzorcze i wrócimy do tematu za miesiąc.
A radni wrócą właściwie też za miesiąc, bo w połowie lipca, do sprawy podwyżek dla nauczycieli. O co chodzi? Radosław Wróblewski.
Dobre pytanie. Nie chodzi, Sebastianie, o podwyżki dla nauczycieli. No.
Znaczy nie, ja... Dlaczego
wycofaliście? Panie radny, chcieliśmy to poprzeć i wycofaliście.
Wycofaliśmy, dlatego że myśmy złożyli projekt naszej uchwały złożyliśmy 6 czerwca, natomiast dopiero 24 czerwca na Komisji Oświaty i Wychowania dostaliśmy istotne uwagi od mecenasa reprezentującego pana prezydenta, również wskazujące na pewne braki formalne. Uzupełniliśmy we wtorek, bo tam miała być opinia związków zawodowych. Wcześniej to też związki zawodowe też inicjowały z nami projekt tej uchwały, więc nie wskazywały na taką konieczność, ale z tego też względu we wtorek zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie i Solidarność Oświatowa też napisały te pozytywne opinie wobec tego. Ja też powiedziałem, że no jak gdyby chcielibyśmy bardziej partnersko być traktowani w takich sytuacjach i był czas, żeby wcześniej nam zwrócić uwagę na pewne jakieś nieścisłości czy braki, które wynikają z tej uchwały.
Mówi pan teraz o urzędnikach, tak?
Tak, bo do nich się zwracałem w trakcie komisji. Natomiast no tam problem zasadniczy, podstawowy to kwestia oszacowania wysokości, jaki to będzie koszt. My jako radni nie jesteśmy w stanie tego oszacować, dlatego też wspólnie jak gdyby tutaj też z panią skarbnik, z przewodniczącym Rady Miasta Janem Kaczanowskim spotkaliśmy się we wtorek i ustaliliśmy w tym momencie, że dla dobra sprawy my wycofamy tę uchwałę, która w ogóle w tym momencie mogłaby upaść, nic by z niej nie było i pewno by tak zrobiono, a z drugiej strony przygotowujemy w pełni dokumenty tak jak należy. Dodatkowo będzie jeszcze uchwała związana ze zmianą budżetu, bo te pieniądze trzeba znaleźć w budżecie miasta. I tutaj dodatkową sesję robimy, organizujemy ją 24 lipca. Taki mamy ustalony już wstępnie termin tejże sesji i tam w tym momencie uchwalimy tą podwyżkę na miesiąc sierpień 2019 roku. Będzie inna, myśmy chcieli na lipiec i sierpień. Tak.
Nie będzie wyrównania, tak?
Nie wynika lipiec-sierpień.
Myśmy mówili, że od lipca, natomiast tak naprawdę teraz zgodzimy się na sierpień, później będą podwyżki we wrześniu już ministerialne. Tak, także w tym momencie, no dlatego tak.
To Sebastian Pienkowski.
Ja powiem tak, jestem pod dużym wrażeniem, bo pierwszy raz Platforma
oficjalnie przyznaje się, że jest niekompetentna. Niesamowite. Ja nie wiem, ilu radnych macie, którzy nie są pierwszą kadencję, ale że... Bo to jest kolejny przypadek, kiedy nie potraficie napisać projektu uchwały. Nie wiecie o tym, że trzeba oszacować koszty, jeśli to wpływa na budżet. Ja przypomnę, że jak Prawo i Sprawiedliwość pisze projekty uchwały, to właściwie wszystkie przechodzą w sensie prawnym. A dziwię się, no ale podziwiam to, że w końcu się przyznajecie to, że jesteście niekompetentni, jesteście w stanie przygotować projektu uchwały i go wycofaliście. Ale narobiliście dużej nadziei nauczycielom, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość chcieliśmy poprzeć ten projekt, chociaż wiedzieliśmy, że ma już wady prawne po przeczytaniu niego. Tylko, że teraz mam pytanie do pana, panie radny, bo pan tutaj z tego, co ja czytam ze zrozumieniem, napisaliście, że to jest podwyżka od chyba 1 lipca, ale to jest podwyżka taka, która będzie co miesiąc, czyli już docelowo. Nie, no bo... A teraz mówicie, że to będzie podwyżka tylko na miesiąc. Nie za bardzo rozumiem, czyli to będzie całkowicie inny projekt uchwały, rozumiem, tak?
Tak, musi być też, dlatego że wiemy, że...
A dlaczego tylko na miesiąc? Nie rozumiem.
Dlatego, że od 1 września wchodzą podwyżki, które wejdą w życie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, tak? I z tego też względu my chcieliśmy zadośćuczynić nauczycielom właśnie, żeby te, tak jak inne samorządy, żeby jeszcze te podwyżki mieli możliwość otrzymania przed 1 września.
To my w takim razie jako Prawo i Sprawiedliwość zgłosimy taką poprawkę, mam nadzieję, że zaakceptujecie, że wszystkie grupy społeczne, które dostaną podwyżkę od rządu, to Rada Miasta im dołoży miesiąc wcześniej, żeby byli zadowoleni. No bo tak, jeżeli nauczycielom, to wszystkim, tak? Poprzecie taką poprawkę?
Nie, nie poprzemy, panie przewodniczący klubu radnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie poprzemy takiej poprawki.
A to dlaczego wyróżniacie i w ten sposób działacie?
Panie przewodniczący, pan pamięta o tym, że mieliśmy strajk nauczycieli, że jako Rada Miasta też popieraliśmy żądania nauczycieli strajkowe.
No to chce pan zapłacić za strajk, tak?
Żeby...
Chce pan zapłacić za strajk, tak? Pieniędzmi obywateli? Proste pytanie.
Nie jest to zapłacenie za strajk. Jest to w tym momencie również taka forma...
No to
forma...
myślę, że naszą poprawkę musicie poprzeć, bo powinniśmy wszystkich równo traktować.
Nie poprzemy pana poprawki, no nie poprzemy pana
Patryk
poprawki.
Patryk Broszko, to Patryk Broszko teraz. A panowie się dogadają.
Tak
na
naprawdę cały harmonogram zdarzeń przedstawił radny Wróblewski. Gdyby doszło do sytuacji, że ten projekt uchwały zostałby przegłosowany, no to w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego mogłoby dojść do sytuacji, że wojewoda by uchylił tę uchwałę i tutaj zrobiłby się duży problem, ponieważ miasto musiałoby już wypłacić środki, a przy sytuacji uchylenia tej uchwały okazałoby się, że nauczyciele są bezpodstawnie wzbogaceni i trzeba by było żądać zwrotu tych pieniędzy. I tutaj by się zrobiło straszny problem, przede wszystkim prawny, bo trzeba było te pieniądze zwrócić, odzyskać. Podejrzewam, że część osób na pewno by je skonsumowało i byłby naprawdę spory problem. Dlatego dobrze, że Platforma to wycofała. Niech, tak kolokwialnie mówiąc, zdopicuje ten projekt uchwały i postawi go jeszcze raz na sesji Rady Miasta i wtedy będziemy się temu przyglądać.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Mnie zastanawiają dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, dlaczego prezydent nie wyszedł z tą inicjatywą, bo przecież też szukał formy prawnej, żeby można było w jakiś sposób nauczycielom pomóc. I druga rzecz to jest taka, że...
Ale była kwestia dodatkowych godzin.
Przecież dzieciaki mają dodatkowe zajęcia.
Dodatkowych godzin. To
tak,
jest zupełnie
ale mówię o tej uchwale, tak? No skoro prezydent na to się zgadza, no to mógł w sumie wystąpić z inicjatywą i wtedy byłaby sprawa załatwiona, bo prawnicy by na pewno rzucili na to okiem przed wprowadzeniem do porządku obrad i być może nie mielibyśmy tej dziwnej dyskusji teraz, bo rzeczywiście nauczyciel ale miał być fejm, a wyszło jak zwykle, nie? Że to tak propozycja jest, ale rzeczywiście w uchwale nie ma nic o terminie. To znaczy wprowadza ogólnie podwyżkę o 9-6% bez wskazania przesunięć w budżecie.
Bezterminowo.
Tak, bezterminowo jest wskazane tutaj, tak, bo akurat mam tą uchwałę przed sobą. I nie wiem, czemu też to nie dotyczy przedszkolnych nauczycieli, bo tu jest napisane, że nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Gorzów Wielkopolski, a jednak przedszkola też prowadziły ten strajk. I nie chcę tu sugerować, czy to jest za strajk, czy nie jest za strajk, natomiast rozumiem, że jeżeli rozmawiamy o nauczycielach, to powinniśmy rozmawiać o wszystkich, którzy są w tej sytuacji. Także bym miała prośbę, żeby to doprecyzować na tę sesję najbliższą.
Przyjmuję do wiadomości.
Bardzo się cieszę.
Sebastian Pilkowski.
No, ja tak jak już rozmawiałem tutaj z panem radnym, chcieliśmy poprzeć ten projekt, tylko już wiedzieliśmy, że jest wadliwy, także jeżeli on wpłynie poprawiony i będzie rzeczywiście taki, że to jest dodatkowa podwyżka dla nauczycieli, bezterminowa, taką jaką daje rząd i prezydent Wójcicki znajdzie na to środki, to tylko przyklasnąć. Nauczycielom się to należy. Rząd daje tyle, ile może. Jeżeli samorząd dołoży drugie tyle, na pewno Prawo i Sprawiedliwość to poprze. Ale mówię, jeśli to będzie całkowicie nowy projekt uchwały, o którym wspomina pan radny z Platformy, że to będzie tylko na miesiąc, no to powiem, że to jest pewnego rodzaju kuriozum, bo prezydent zaproponował już rozwiązania dla tej grupy społecznej. I mamy ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tam jest wyraźnie napisane, że za strajk się wynagrodzenie nie należy. W związku z tym, jeśli uzasadnienie takie jest pana radnego Wróblewskiego, że to jest wynagrodzenie za strajk, no to po pierwsze, to nie jest zgodne z przepisami prawa. Po drugie, no nie rozumiem, dlaczego mamy za to płacić, jeśli to nie jest zgodne z przepisami prawa. I akurat tylko jednej grupie społecznej, tak? Także na pewno, jeśli to będzie na ten miesiąc, my zgłosimy poprawkę, że w każdej grupie przed podwyżką rządową się będzie należał miesiąc ekstra dodatkowego wynagrodzenia od Rady Miasta, od prezydenta i Rady Miasta, bo my powinniśmy wszystkich równo traktować. Ja myślę, że duża część gorzowian będzie oburzona, jeśli w takiej formie to przejdzie. No mam nadzieję, że panowie wnioskodawcy i panie przemyślą i wprowadzą tę podwyżkę tak bezterminowo, jak było wtedy, bez problemu ją poprzemy.
Profesor Wróblewski?
Nie? Nie będę to komentował tego.
No ciężko komentować, nie? Na argument.
Skwer przy dawnym Empiku.
Najlepiej słuchać samego siebie.
Dostał nową nazwę.
Trzeba mieć odwagę skomentować. No, ale
część mieszkańców będzie mówiła argumentów. Skwer przy dawnym Empiku, ale ta nazwa prawdziwa to będzie 31 sierpnia 1982 roku. Czyli to data starć, demonstracji antykomunistycznych, antykomunistycznej między ówczesną władzą PRL-u a mieszkańcami Gorzowa. Bardzo ważne wydarzenie w historii miasta i wywołała się taka dyskusja mała, bo nie powiem, że duża, ale mała, nad tym, czy akurat ta nazwa będzie mówiła tyle mieszkańcom, ile powinna i tak dalej, bo padł, chyba zdaje się, Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości, zaproponował skwer wydarzeń gorzowskich 82. Gdzieś tam w internecie w dyskusji wyczytałem gorzowski sierpień. Też jak, czy to dobrze, że taka nazwa? Bo wiem, że państwo głosowaliście w tej sprawie, a ja się tak zastanawiam. Nie oceniam, nie jestem po żadnej ze stron, ale pytam, ile ze suchej daty mogą... bo Zielona Góra ma wydarzenia zielonogórskie. Nie datę stać z milicją, tylko wydarzenia zielonogórskie. Mhm. To dla mnie to już coś mówi. Radosław Wróblewski.
Ja powiem tak, rzeczywiście, no może ta dyskusja może nie była tak mała, ale najwięcej radnych, z tego co pamiętam, angażowało się w tę dyskusję i zupełnie niepotrzebnie. Ja uważam, że ta nazwa, która została zaakceptowana też przez zespół, który działa przy panu prezydencie i zajmuje się właśnie opiniowaniem chociażby nas ulic, trzeba mieć zaufanie do tych ludzi, bo tam siedzą fachowcy i
panie radny, proszę dokończyć.
Tam siedzą Nie, no myślę, że pana taki ironiczny kolega Sebastian Śmiech w stosunku do tych członków tej, że to zespołu, no to jest jednoznacznie. Ja się nie denerwuję. Ja tylko powiem tak, no po prostu trzeba mieć zaufanie też do ludzi, którzy się tym zajmują na co dzień i opiniują te i mają swoje też zdanie, prezentują swoje stanowisko. Natomiast te propozycje, które padały, tak naprawdę tworzymy w tym momencie jakąś tam najnowszą historię Gorzowa, wydarzenia gorzowskie 82, 31 sierpień 82 roku. Do mnie to może przemawiać, nie musi, natomiast ja zdecydowałem się zaufać w tym momencie również zdaniu ludzi, którzy zajmują się właśnie to takimi rzeczami już nie od dziś i uważam, że ten nazwa tego skweru 31 sierpnia 82 roku też jest prawidłowa.
W Tarnowie, zdaje się, o ile się nie mylę, czy data 14 czerwca 1940 roku coś panu mówi? A ulica nazywałaby się pierwszego transportu Polaków do Auschwitz? No jest różnica. No tak? Ja pytam z punktu widzenia tylko... tych, nie. którzy może przyjadą, usłyszą, albo... No...
Ale pan naprawdę sądzi, że ludzie przyjeżdżają
Nie, tylko ja mówię o tym, że...
Nie róbmy sobie na, też nadaniu tak...
Ale jaki jest sens nazwania nazwy ulicy?
Skwer, który będzie nosił nazwę napisany datą, ale to pytam o opinię.
Ile takich wydarzeń na przestrzeni okresu komunistycznego było w Gorzowie? No, mamy jedno, które było, tak? Więc tak naprawdę rolą tutaj przede wszystkim nauczycieli, rolą rodziców jest to, żeby młodzież, dzieci...
Jest kwestia Ursusa tutaj, to też kilka tych wydarzeń
to
było.
To wydarzenia stanu wojennego
ale to ten sam rok.
Stanu wojennego.
Nie.
No właśnie, to wcześniej. Ja przypomnę, że jest w Poznaniu jedna z najdłuższych ulic, która się nazywa 26 czerwca 1956 roku. To właśnie o to chodzi.
A
jaki
uczą.
Jest problem, żeby przy okazji omawiania na lekcji historii okresu stanu wojennego, okresu Panie komunizmu w Polsce wspominać o tym, co było w Gorzowie? Ja nie widzę najmniejszego problemu. Ponadto, szanowni państwo, złożyłem interpelację, w której będę chciał, aby przy tego typu datach, wydarzeniach były tabliczki, które będą w kilku zdaniach opisywały, co rzeczywiście zadziało się w tej dacie. Będę chciał, żeby tego, co na przykład jest w Santoku, żeby też przy kamienicach, które mamy od lat, były również opisy, kiedy one powstały, kto był ich założycielem i tak dalej. To będzie naprawdę dużo ciekawsza informacja, dużo ciekawiej i łatwiej będzie to przekazać młodym ludziom. I mam nadzieję, że etapami będziemy to wdrażać. I to będzie rozwiązanie tej dyskusji, która się tutaj rozgorzała. Ja akurat radnym chciałbym podziękować za tą dyskusję, bo tak właściwie wszystkim nam zależy na tym samym. Na tym, żeby mieszkańcy Gorzowa wiedzieli, co takiego wydarzyło się w tamtych czasach, tylko po prostu różnica polegała na tym, jak to sformułować. Różnica kwestia dwóch, trzech wyrazów.
Sebastian Pięgowski na koniec tego
panie redaktorze, no jak słucham pana radnego z Platformy Obywatelskiej, który mówi, że na sesji właściwie ta dyskusja była niepotrzebna, to co to ma wspólnego z demokratą? Mnie ta demokracja radnych Platformy Obywatelskiej, które mają w nazwie obywatelskie, no przeraża. Dyskusja była niepotrzebna, bo mamy 5 mędrców od 10 czy 20 lat, którzy wiedzą najlepiej. No, albo się ma własny rozum i własne argumenty i przemyślenia i się podejmuje decyzję, bo się został radnym, albo się ślepie wierzy jakiejś komisji, która tak naprawdę powinna być zlikwidowana, bo jeśli daje ulicę Pileckiego na osiedlu, gdzie w Gorzowie nikt nic nie wie, najważniejszego bohatera, to się kompromituje. No jest jasne wydarzenie, tu się zgadzam, bo pan redaktor no, nie wyraża opinii, ale myślę, że opinia powszechna jest taka, że żeby coś edukowało, a nazwy ulic są po to, żeby edukować. Jeżeli byśmy wyszli z założenia, że mają nie edukować, nie przedstawiać jakichś bohaterów, jakichś fajnych postaw ludzkich i tych ludzi, żebyśmy sobie poczytali, jak nas zaintryguje ta nazwa, no to powinniśmy tak zrobić jak w Stanach Zjednoczonych, nadać numery od 1 do 1000 i koniec. Jeżeli chcemy edukować, a taki jest cel nadawania, przynajmniej moim zdaniem, ulic, to powinniśmy to tak robić, żeby ludzie, którzy przejeżdżają, czytają, od czasu do czasu się zainteresowali tym. Więc ta nazwa, wydarzenie gorzowskie, jest super nazwa, zgłoszona przez pana radnego Rafalskiego i przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Tu się nie zgodzę z panem radnym Broszką, który to porównuje do czerwca w Poznaniu. To było wydarzenie olbrzymie, historyczne i w tym momencie my się uczymy o tym w szkołach wszędzie, bo to jest w programie szkolnym, a o Gorzowskich wydarzeniach tego nie ma, o Zielonogórskich tego nie ma. Także w tym momencie nie można tej skali w ogóle porównywać, tak? Bo to nie te czasy, nie ta ilość, nie tyle dni i tak dalej. Więc jeżeli chcemy edukować i się dowiadywać, zapamiętawać, że coś fajnego, oczywiście w sensie wiedzy historycznej, bo to nie było fajne i nigdy do tego nie powinno dojść, ale w sensie wiedzy historycznej, że było bardzo dużo odważnych ludzi, którzy byli w stanie się przeciwstawić systemu komunistycznemu, powinniśmy to tak robić, żeby było jak najprościej, jak najłatwiej. Niestety nie poszliśmy tą drogą.
Marta Bejner-Wejnerowicz.
Ja bym chciała zwrócić jedną rzecz, zwrócić uwagę na jedną sprawę. Komisja, która zaopiniowała tę nazwę, służy temu, aby opiniować nazwy w zakresie, czy one na przykład nie są śmieszne, czy nie zawierają błędów ortograficznych, merytorycznych, czy na przykład nie gloryfikują osób, które będą kontrowersyjne, albo mają historię, której rzeczywiście... Czy się wpasowują w inne ulicy dookoła, to już o tym decyduje Rada Miasta, bo to już jest nasza sprawa, czy przy Granitowej będzie Pileckiego właśnie, czy na przykład Ametystowa, tak? To już jest nasza kompetencja jako Rady Miasta. Natomiast w sytuacji, kiedy kiedy rzeczywiście te nazwy ulic są taką sprawą, która ludzi interesuje, bo przecież sami niektórzy występują, teraz jest petycja o zmianę nazwy jednej ulicy, to warto by było skorzystać z komponentu społecznego, czyli poddać to na przykład pod, czy pod głosowanie, czy pod konsultacje społeczne, podać kilka nazw ulic, które mają być do wyboru, bo teraz wyszło na to, że pan prezydent coś zgłasza, a my praktycznie nie mamy możliwości o tym dyskutować, bo po co dyskutować, bo przecież jest taka propozycja i ona jest dobra. W mojej ocenie, jeżeli mamy coś upamiętnić, a nazwy ulic mają coś upamiętniać, jeżeli nie są właśnie tam na przykład granitową czy kwiatową, tak? Jeżeli mają upamiętnić wydarzenia bądź osoby, to warto by było, żebyśmy my właśnie jako radni, bo to jest nasza kompetencja, po pierwsze ze sobą na sesji rozmawiali na ten temat, bo to jest właśnie ten moment, kiedy możemy o tym rozmawiać. I jeżeli jest propozycja lepsza, w mojej ocenie wydarzeń gorzowskich 1982 byłaby lepszą propozycją, to trzeba ją również rozważyć, a nie potępiać w czambuł, bo pan prezydent coś innego zaproponował i jest jakaś rada, która coś zaopiniowała. Ja zaproponowałam na sesji, aby ta nowa nazwa wróciła do komisji, aby komisja oceniła, czy nie zawiera właśnie jakichś błędów, może językowych, albo może sformułowania, czy takich, no żeby to miało ręce i nogi ta nazwa. I wtedy moglibyśmy na tej specjalnej sesji, którą tutaj koledzy radni z PO mają zamiar zwołać na 24 czerwca, wprowadzić ją, przepraszam, lipca, wprowadzić ją do porządku obrad i na ten temat jeszcze raz debatować. Pan radny się zgodził na taką, kiwnął mi głową z drugiego końca sali, po czym zagłosował za. I no to już, nie chcę mocno o tym teraz rozmawiać, z tą Radek, ale jest to dla mnie bardzo dziwne. I też wolę, żeby to była, żeby miała aspekt gorzowski ta ulica, dlatego że jak się idzie nawet z dziećmi, to one, tak, no jest 30 stycznia, jest 30, czy, to nie ma znaczenia, czy plac, czy skwer, chodzi o nazwę, tak?
No i miejsce,
jest 30 stycznia i moje dzieci nie pytają o 30 stycznia, tak? Nie pytają dlaczego, ale jak mają jakieś inne nazwy, które coś sugerują konkretnego, no to ale może by zapytały, nie?
30 stycznia jest w szkole.
30 stycznia, zaraz pisze pani w internet, będzie 16 tysięcy wydarzeń i co?
Tak, ja bym wolała 31 stycznia, no, bo to moje urodziny.
Szanowni państwo radni, szanowna
to już
pani...
pretensje do Armii Czerwonej.
A tablica upamiętniająca wydarzenia będzie
szanowna
na skwerze.
Szanowna pani radna, chciałbym tylko przypomnieć, że udział czynnika społecznego w nadawaniu nazw ulic, rond, etc. ma miejsce. Przypomnę inicjatywę sprzed 2 czy 3 lat. Zgłosiło się do mnie około 1000 mieszkańców Zawarcia, którzy chcieli nazwy ojca Piotra Sadownika.
A to jest propozycja.
Na nazwę
rondo.
Zostało to poddane właśnie pod ocenę tej komisji do spraw nazewnictwa, która zaopiniowała to pozytywnie.
Ale to
i wtedy
nie jest
mogliśmy
podejmowanie decyzji
postawić
w kąt
to na Radzie Miasta i tą rondo w ten sposób nazwać. I druga sprawa. Ja pamiętam, jak jeszcze nie byłem radnym, rozgorzała wśród ówczesnej Rady Miasta taka dyskusja na temat tego, jak nazwać bulwar. Padła propozycja Europejskiej Karty Praw Człowieka i Obywatela, bulwar zachodni, wschodni. Wtedy pukałem się w głowie i się zastanawiałem, o czym ci radni w ogóle dyskutują. Więc myślę, żebyśmy nie zajmowali aż tyle czasu tak nieistotnymi sprawami, bo cel jest ten sam, cel jest edukacyjny, cel jest historyczny i on został zachowany. I skończmy.
To nie są nieistotne sprawy. 5000 ludzi... którzy protestowali przeciwko systemowi komunistycznemu.
Czy ta pan, data o pan tym teraz, to gumkuje,
pan teraz
jakoś wymazuje?
Deprawuje. No przed chwilą radny Wróblewski, wyrażając się w Filharmonii, powiedział wiocha, że Gorzów to wiocha, czyli też pokazuje swój stosunek do mieszkańców wsi. To jest po prostu dramat, jak wy podchodzicie do bardzo ważnych spraw, którzy...
Chyba mnie pan nie zrozumiał do końca.
No, a ja myślę, że pan radny nie zrozumiał,
tak,
pani radnej chodziło, jeśli chodzi o konsultację społeczną, że jeżeli tak zwana szanowna komisja coś wymyśli, to powinna przynajmniej wymyślić 3-4 nazwy, substytuty, synonimy, poddać pod jakieś głosowanie, pod konsultacje społeczne, żeby ludzie zdecydowali. Ta nazwa będzie dużo lepsza i dali wskazówkę, o to myślę pani radnej chodziło, a nie o to, że była już inicjatywa. No to świetnie, że jest inicjatywa, ale tu nie było inicjatywy społecznej, bo ja na przykład zostałem zaskoczony tym projektem uchwały. Czy ktoś konsultował to z klubem? Jeżeli prezydent by się chciał zachować kulturalnie, politycznie, elegancko, to by chociaż zapytał szefów klubów. A jedzie i dzisiaj możemy sobie jedno
zajmujemy
znaczy,
się to zwykłą jest, stylistyką.
Jest zwykła,
szkoda,
no dla pana tak, dla mnie to jest bardzo istotne. I mamy dzisiaj koalicję 17 radnych, Platformy i prezydenta Wójcickiego i w tej radzie nic nie przejdzie, co zostanie zaproponowane przez Kocham Gorzów czy Prawo i Sprawiedliwość. I trzeba sobie jasno tu dzisiaj powiedzieć, czy to będzie największa bzdura i tak przejdzie.
No i trzeba się ludzie wybrali.
Ja bym chciała zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, że tak? Jakby protestuję przeciwko stwierdzeniom, że to są mało ważne rzeczy, że my nad tym dyskutujemy.
Ja mówię o stylistyce, pani radna i pan radny Pienkowski.
A no, ja chciałam dokończyć swoje zdanie. Ale ja
tak pana to może ja też tak pana zrozumiałem.
Kwestia historyczna i edukacyjna została zachowana poprzez właśnie mogłabym dokończyć zdanie. Nie obracajcie kota ogonem.
Protestuję przeciwko umniejszaniu jakimkolwiek kompetencjom Rady Miasta. Jeżeli Rada Miasta ma w kompetencji opiniowanie sprzedaży lokali, działek, opiniowanie nazw ulic, siatki...
Uchwalanie, przepraszam, słowo złe.
Uchwalanie. To są nasze kompetencje. To żadna z tych spraw nie jest na tyle mała, żebyśmy my mogli powiedzieć. Jeżeli ktoś uważa, że się zajmuje sprawami małymi, może się oczywiście zrzec mandatu. Na pewno jest kilka osób, które będą mogły poświęcić na to czas i nie będą uważały, że to są sprawy małe. Jeżeli się pojawia na ten temat dyskusja, to znaczy, że są to sprawy, które są warte przedyskutowania.
No tak, tylko nie możemy dyskutować w nieskończoność nad takimi sprawami. I zapytajcie mieszkańców, co o tym myślą.
No to zapytajmy właśnie.
Czy będą wiedzieli, co uchwaliliście?
Zapytajmy mieszkańców.
Na 10 nie będzie wiedział.
Powiem tak, to jest kwestia jak gdyby znalezienia pewnych proporcji, chociażby w kwestii poświęcania uwagi pewnym rzeczom, które są związane właśnie z tym, czym zajmuje się Rada Miasta. Ja powiem tak, jeżeli państwo zapytacie dzisiaj kogokolwiek też na ulicy o wydarzenia gorzowskie, w tej użyjecie takiego sformułowania, wydarzenia gorzowskie, czyli sierpień, czy 82,
i 5000 ludzi brało udział, plus rodziny, to będą
wiedzieć. Oczywiście, że każdy wie, to przecież są oczywiste sprawy.
Panowie, no to wy nie wiecie.
Ale to jest obracanie kota ogonem.
Gratuluję w tym momencie takiego optymizmu. Jeżeli spytacie o 31 sierpnia 1982 roku, ja myślę przede wszystkim tak, że...
Na Gorzów wczoraj jest ankieta na ten temat. Czy taka, czy taka.
No, dobrze,
to kończy pan radny i kończymy w program. Bo...
Nie, no ale to nie ma sensu, bo pan radny jest wodoodporny. Ja
widzę, że brak Sebastiana na sesjach jakiś tak, bo tak ostatnio cię nie było.
Nadrabiasz,
kampania wyborcza w tym momencie w toku. Nie. Sebastian, ja cieszę się, że ty jesteś taki aktywny.
Słuchaj, ale
myślisz,
że nie przyszedłem na sesję z lenistwa? Bo tak mnie zarzucasz.
Nie.
No to najpierw się dowiesz, co mi było, a później komentuj.
Nie interesuje się.
To jest, panie radny, nieelegancki.
65%.
Bo rozumiem, że pan ma usprawiedliwienie.
65%.
Jedno zdanie, bo
ale tutaj wypominasz publicznie, że nie byłem.
Właśnie, więc
w szpitalu i nie mogłem być.
Dobrze, no, Sebastianie, życzę ci...
Ale nikt nie pyta.
To jest bardzo nieeleganckie, niekulturalne.
Jeszcze jedno zdanie.
Jedno zdanie, szanowni państwo. Nazwa tego skweru 31 sierpnia 1982 roku, jeżeli jeszcze ta interpelacja zostanie pozytywnie zaopiniowana i tak jak na przykład na wielu kamienicach mamy w tym momencie informacje, z czym wiąże się dane miejsce, jest to naprawdę wystarczające walor edukacyjny i mieszkańcy się przyzwyczajeni zaakceptują to rozwiązanie.
Marta Bejnar-Bejnarowicz, dziękuję za dyskusję.
Dziękuję, miłego weekendu. Dzisiaj jest nocny szlak kulturalny. Tak, lokowanie produktu, proszę.
Tak, że dzisiaj w nocy 39 wydarzeń. Nocny szlak kulturalny po raz 11 w Gorzowie, proszę korzystać. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dziękuję bardzo i zapraszam na 19.30. Akurat zostałem zaangażowany do czytania bajek dla dzieci w ramach nocnego szlaku kulturalnego. To jedna sprawa. Druga sprawa, życzę wszystkim bezpiecznych, miłych i pogodnych wakacji.
I Radosław Wróblewski.
Wszystkiego dobrego na czas urlopów. Do usłyszenia,
no
do
właśnie,
widzenia.
My też mamy w politycznym podsumowaniu tygodnia urlop. Na wakacje.
Wróćcie po wyborach, to będzie spokojnie.
Po wakacjach wrócimy z naszą audycją. Marcin Sasin, dziękuję za uwagę.